Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please! Tam, 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 taram, tam, 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 czyli coś, czego Marta ode mnie nie znosi, a co ja uwielbiam, czyli Match of the Day w wykonaniu mym. Taka była interpretacja na dzień dobry. Kto nie wie, jest to słynny dżingiel rozpoczynający jeden z najbardziej znanych programów piłkarskich o Premier League w Wielkiej Brytanii. No to zagrałem to i tyle. Szanowni Państwo, witamy serdecznie w nowym odcinku podcastu Pick Please, żeby tylko w jednym, bo mogą być dwa, mogą być trzy. Dzisiaj mówimy o sporcie i o muzyce. O muzyce i o sporcie. Jednocześnie. Bo te dwie dziedziny się przenikają. I co tu kryć? Lobowałem ten temat, prawda Kuba?
To prawda, od dłuższego czasu. No i ten temat jest moim zdaniem też ważny, bo muzyka jest w zasadzie taką częścią sportu nierozłączną i tak samo sport muzyki i dlatego będziemy o tym opowiadać, jakie są powiązania sportu z muzyką i te powiązania są wszelakie tak naprawdę, czyli od jakichś utworów, które przewijają się na imprezach sportowych, po powiązania muzyków z sportem, z drużynami i tak dalej.
No właśnie, a z racji, że ja też sport uprawiam, teraz otwieramy cudzysłów, bo gram w 8 lidze mistrzów piłkarskiej B klasy. I w dalszym ciągu mam marzenia, żeby jak najdłużej kopać piłkę kopaną, no to tak się złożyło, że dzisiaj będziemy mówić głównie o piłce nożnej, ale też nie tylko, no bo temat jest wybitnie szeroki, wybitnie ciekawy i cholera, nikt chyba nie zajął się tym tematem tak szeroko, tak na poważnie mam wrażenie, więc no bądźmy pierwsi.
Bardzo chętnie. My to przecieramy często szlaki, już z Denmark Street tak było, a teraz ze sportem. No dobrze, to ja sobie od ciebie to przejmę w tym momencie i powiem pewnego rodzaju wstęp, to znaczy dlaczego muzyka i sport są taką nierozłączną częścią siebie. Pierwszym przykładem muzyki w sporcie jest fakt, że na prawie wszystkich imprezach sportowych, jeśli jest to drużynowy sport, to zazwyczaj hymn śpiewa się najpierw, natomiast jeśli jest to jakaś olimpiada bądź jakiś inny tego typu sport indywidualny, to hymny śpiewa się podczas rozdania medali, kiedy zawodnicy wchodzą sobie na podium i wtedy główny zwycięzca w danej dyscyplinie śpiewa hymn, który jest grany gdzieś z głośników. No i tutaj można by powiedzieć, że muzyka w sporcie szeroko pojęta, to pewnie to sięga samych początków sportu tak naprawdę, no bo jeśli gdzieś byli jacyś gladiatorzy w starożytnym Rzymie, też były jakieś takie fanfary, które podczas wejścia tych gladiatorów na arenę były grane, żeby tak ten klimat zbudować i taką pompatyczność całego tego wydarzenia. To mamy też do dziś, bo piosenki są grane podczas tych eventów sportowych na wyjście czasami zawodników, ale bardzo często też na przykład w przerwie hokeju jest częste, że podczas przerwy między tercjami albo jeszcze przed meczem grana jest jakaś muzyka na arenie. Dochodzi to do takich dyscyplin typowo sztuk walki, bo wrestling i każdy wrestlingowiec ma jakąś swoją konkretną piosenkę, przy której wychodzi.
Ty to mówisz z poważną twarzą o wrestlingu teraz? Coś pijesz do mnie?
Nie no, ja wiem, że ty jesteś fanem wrestlingu, a przynajmniej wiem, że kiedyś byłeś. Nie wiem, jak to się dzisiaj ma.
No przynajmniej tak.
Okej. No więc tutaj poza tymi utworami tego typu, no to są jeszcze wszystkiego rodzaju przyśpiewki kibicowskie. One są często robione na jakąś konkretną modłę, na jakiś konkretny rytm znanej piosenki, przerabiane albo w ogóle wymyślane po prostu totalnie od zera. Do tego są oczywiście też hymny klubów sportowych. Nie, już nie mówię o jakichś soundtrackach do filmów, które mają jakby sport jako swój główny temat. No więc ta muzyka jest, można by powiedzieć, że w sporcie wszechobecna, do tego stopnia również, że na przykład wszyscy zawodnicy zazwyczaj podczas jakichś tam treningów też sobie tej muzyki słuchają i widziałem, że gdzieś były przeprowadzone badania, że zawodnicy albo po prostu sportowcy, którzy trenują i słuchają muzyki, postrzegają swój wysiłek o około 12% niższy, jeśli przy treningu słuchają muzyki po prostu. Więc to jest bardzo interesujące, że co prawda no męczą się tak samo, no bo to przecież nic nie zmienia, że ktoś słucha sobie AC/DC.
Poczekaj, powiedziałeś, że niższy, to znaczy, że to im obniża wyniki czy podwyższa wyniki?
Nie. Oni swój wysiłek postrzegają jako mniejszy niż jakby tej muzyki nie słuchali. Natomiast oczywiście no można by powiedzieć, że przecież zmęczyli się tak samo, no bo jeśli się biegnie, nie wiem, 5 kilometrów w jakimś tam konkretnym tempie, to nie ma znaczenia, czy się słuchało do tego AC/DC, czy nie. Ale zawodnik na koniec twierdza, że biegło mu się łatwiej, niż gdyby ten dystans przebiegł bez muzyki.
To prawda. Taki David Goggins, nawet jak robił rekord Guinnessa w pociąganiu na drążku, do czego potrzebował dokładnie 17 godzin, miał w słuchawkach jeden utwór z Rockiego, Billa Contiego, i słuchał go w kółko.
Tak, i o tym utworze też jeszcze będziemy mówić, bo to jest jedna z najbardziej znanych kompozycji związanych ze sportem i z filmami sportowymi. Natomiast no oczywiście słuchanie muzyki podczas sportu pozwala odepchnąć od siebie jakieś myśli negatywne, człowiek się skupia bardziej na tej muzyce, a nie na tym, że jest zmęczony albo że go gdzieś tam mięsień boli. Generalnie rzecz biorąc można by powiedzieć, że słuchając muzyki i trenując człowiek jest w pewnym sensie na takim autopilocie, no bo gdzieś te myśli krążą raczej wokół tych utworów, których się słucha, a nie wokół tego, że się biegnie. No i część oczywiście sportowców słucha też muzyki tuż przed startem w zawodach, tuż przed, nie wiem, wyjściem na boisko albo wyjściem na bieżnię i tak dalej, bo gdzieś im się to pozwala zrelaksować albo też skupić i wprowadzają się w pewnego rodzaju jakby taki trans tuż przed samymi zawodami sportowymi.
Powiem ci, że nic tak nie naprawia mnie optymizmem i wolą walki jak dobry motorhead w słuchawkach przed meczem, zanim wejdę na bok obrony.
O, i to jest dokładnie to, o czym mówisz, to znaczy człowiek po prostu jest zmotywowany albo w zależności od tego, o jakiej dyscyplinie mówimy, bo być może ktoś musi być raczej skoncentrowany albo uspokojony, bo ważniejsze od takiego adrenalinowego kopa jest jednak to, że trzeba być precyzyjnym. No to zależy wszystko od dziedziny sportu, każdy ma jakieś tam swoje metody. Łukasz, jak tutaj wspomniał, u niego jest to motorhead. No dobrze, no to jak już dałem takie dość obszerne intro odnośnie tego, jak muzyka przenika się ze światem sportu, to zacznijmy omawiać różne te dziedziny, które wspomniałem, i zaczniemy od hymnów narodowych na wydarzeniach sportowych. I tutaj Łukasz będzie opowiadał o tym, dlaczego w ogóle wykonujemy hymn.
Dlaczego i skąd to się wszystko wzięło? Piękną poduszkę położyłeś, znakomite fundamenty podłożone pod ten temat i pod to, jak będziemy go kontynuować. Zacznijmy w zasadzie od tego, że wszystko mogłoby się nie wydarzyć, gdyby nie Nowa Zelandia. A w zasadzie Nowa Zelandia i Walia. Ten pierwszy z krajów w roku 1905, jeśli mamy być super dokładni, to był 16 grudnia, rozegrał mecz rugby z reprezentacją Walii. I tak się złożyło, że były to dwie drużyny, które widziały się po raz pierwszy na oczy, jeśli chodzi właśnie o rywalizację w tej dyscyplinie, a po drugie były niezwyciężone. No i Nowa Zelandia zawsze poprzedzała swoje występy haką, czyli takim ludowym jakby tańcem, rytuałem, no o czym jeszcze też będziemy wspominać, ale jest to taka forma ekspresji, który jest w zasadzie po części nie tyle tańcem, co takim no dziwnym zestawem ruchów, napinaniem klatki piersiowej, wydobywaniem z siebie takich różnych wojennych krzyków, napinaniem mięśni, muskułów. To wygląda bardzo, bardzo groźnie i nie na darmo się o tym mówi, że jest to właśnie taki hymn wojenny. No i tak na dobrą sprawę Walijczycy nie wiedzieli, co z tym zrobić, nie mieli na to odpowiedzi, a to było bardzo takie deprymujące psychologicznie. Jeśli człowiek widzi po prostu 20 czy ileś takich napakowanych gości, którzy po prostu drą się i sieją postrach samą swoją postawą, no to warto by było jakąś tą piłeczkę odbić. I tak się złożyło, że Walijczycy zaśpiewali pieśń. Ona nosiła tytuł, w zasadzie dalszym ciągu nosi ten tytuł, Pradawny kraj moich dziadków, Land of my fathers. I to nie był hymn Walii, ale 40 tysięcy ludzi na trybunach to podłapało i też zaczęło śpiewać ten utwór. I tak się złożyło, że z upływem czasu właśnie ta kompozycja została hymnem narodowym Walijczyków. I tak to się wszystko zaczęło. Można powiedzieć, że po tym wydarzeniu 1905 roku mamy właśnie do czynienia z tą tradycją tych hymnów przed rozgrywkami sportowymi. To przeniknęło do olimpiady w roku 1924, kiedy już właśnie po tych wręczeniach tych medali ten zwycięzca mógł usłyszeć swój hymn narodowy. No i teoretycznie sprawa wydaje się, prawda, prosta, no bo no okej, mamy hymny, są rozdawane nagrody na imprezach sportowych, jeśli chodzi o medale i nie tylko. No i każdy kraj ma jeden hymn i koniec. No otóż nie. Była taka ciekawa sytuacja, że między 55 a 64 rokiem ubiegłego stulecia Niemcy Wschodnie i Zachodnie to były dwa kraje, miały dwa hymny, ale akurat przez te 9 lat reprezentacja była jedna. No i powstał problem, no to jaki hymn będzie słuchany, jeśli ta reprezentacja wygra cokolwiek. No i gdzieś tam doszli do porozumienia, że będzie Oda do radości Beethovena jako ten hymn, który usłyszą zawodnicy. Z kolei Nowa Zelandia, Dania, one mają dwa hymny, więc no to jest jeszcze zupełnie inna historia. Cypr na przykład nie miał żadnego hymnu, no bo tam jest większość grecka i turecka i tak na dobrą sprawę były dwa hymny jakby uznawane. Kiedy Cypr przystąpił do Unii Europejskiej, to nawet odbyło się głosowanie, że może stanowimy jakiś własny hymn, jakąś melodię, ale to odrzucono. Dziś jak Cypr wygra jakieś rozgrywki, to hymn Grecji jest tym takim oficjalnym. Jest to no super ciekawe, jako takiego można powiedzieć pomysłu chwili narodziła się w ogóle idea, że hymny państwowe są odgrywane na tego typu wydarzeniach, więc gdyby nie Nowa Zelandia, Haka i Walijczycy, to pewnie rzeczywistość mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. A po wykonaniu naszego hymnu przez Edytę Górniak, to może i lepiej by było, gdyby się to wszystko jednak nie wydarzyło.
Tak, było takie nieszczęsne wydarzenie, najgorsza wersja polskiego hymnu na imprezie sportowej, no o tym musimy tutaj wspomnieć. A wszystko to wydarzyło się w 2002 roku na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Korei Południowej. Pani Edyta Górniak została poproszona o wykonanie hymnu narodowego, no i niestety zarówno ten hymn, jak i występ polskich piłkarzy na tej imprezie można opisać jako hańbę, kompromitację lub tragedię, w zależności od tego, w których mediach będziemy tutaj patrzeć na te informacje. Wszystko to wydarzyło się 4 czerwca 2002 roku. No i właśnie pytanie jest, co tam się stało, bo Edyta Górniak wykonała ten hymn totalnie w jakimś innym tempie, inaczej akcentowała słowa. Ja nie wiem, to w ogóle nie przypominało w pewnym sensie polskiego hymnu. Ludzie zaczęli się zastanawiać w ogóle, jakim cudem się to wydarzyło i co poszło nie tak. No tam była orkiestra prowadzona przez nikogo innego jak naszego wybitnego dyrygenta Adama Sztabę. No i w serii wywiadów z Edytą Górniak i z Adamem Sztabą w późniejszym okresie dziennikarze zadawali pytania o wykonanie tego hymnu na zasadzie, no dlaczego było to takie tragiczne i co tam się wydarzyło. No i okazuje się, że najprawdopodobniej chodziło o to, że początkowo Edyta Górniak miała wykonać ten utwór wraz z orkiestrą normalną. Natomiast gdzieś tam w ostatnim momencie zostało to zmienione na orkiestrę dętą. I ta interpretacja Edyty Górniak, która była zapisana w taki sposób, żeby pasowała do orkiestry symfonicznej, totalnie gryzła się z tą orkiestrą dętą. Ona się o tym dowiedziała w ostatnim momencie, dosłownie wsiadając do samolotu. To był w ogóle nasz samolot rządowy. Ona się zastanawiała, czy nie zrezygnować z tego występu. No ale ostatecznie jest już w tym samolocie, jest w tym momencie już trochę za późno, bo co, poleci tam i powie, że jednak nie będzie występować, no to będzie jeszcze gorzej. Więc po prostu nie przepisano tej interpretacji tak, żeby pasowała pod orkiestrę dętą, więc Edyta Górniak wykonała zasadniczo jedną wersję, a to co grała orkiestra to było coś totalnie innego, dlatego się to ze sobą gryzło. Jest taki piękny cytat naszego ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który gdzieś został zapytany o te wykonanie i w piękny sposób wybrnął. I ja muszę powiedzieć, że erudycja naszego ówczesnego prezydenta naprawdę mnie tutaj urzekła, bo z taką klasą, jak nasz prezydent Aleksander Kwaśniewski się tutaj wypowiedział, to ja bym życzył naszym obecnym wszystkim prezydentom, żeby potrafili tak formułować dyplomatyczne odpowiedzi na pytania. I teraz zacytuję naszego prezydenta. Tysiące Koreańczyków waliło w bębny i nie słyszałem wykonania Mazurka Dąbrowskiego. Niestety w telewizji było słychać wszystko, a mnie pozostały wrażenia wzrokowe. Edyta Górniak to bardzo piękna kobieta, wyglądała cudownie. Także tutaj...
Andrzej, słyszysz to? Ucz się.
pięknie wybrnął z tego pytania. Mnie się również podoba, tutaj jest taki cytat naszej diwy, pani Maryli Rodowicz, która powiedziała, że Edyta Górniak zaśpiewała ten hymn tak, jakby Polska już umarła. Także z tym się muszę tutaj zgodzić. Ostatecznie doszło do tego, że niektórzy Polacy stwierdzili, że zaskarżą Edytę Górniak do sądu o znieważenie hymnu i o straty moralne. I tu jak na przykład pan Marian F. z Lublina zażądał przeprosin w telewizji i 10 tysięcy złotych nawiązki za poniesione straty moralne. Ja nie wiem, jak ten proces się skończył, natomiast no niestety Edyta Górniak po tym wydarzeniu no troszkę ucierpiał jej wizerunek, który później sama doszczętnie zrujnowała swoimi dziwnymi wypowiedziami na temat kosmitów i różnych innych rzeczy.
Ja ci tutaj wejdę w słowo. Górniak straciła intratny kontrakt reklamowy z producentem Rajstop. Nawet ci zaznaczyłem na czerwono.
Tak, tak, tak. Także tutaj no niestety dla Edyty Górniak no był to taki początek, że tak powiem, upadku tej artystki, która moim zdaniem ma bardzo fajny głos i szkoda, że robi takie różne dziwne rzeczy medialne, zamiast po prostu ładnie śpiewać.
Tak, natomiast fakt jest też taki, że no, na bank znalazła się w jakiejś mega niekomfortowej sytuacji, więc to nie jest tak, że pewnie podeszła do tego na jakiś odwal się. Tak nie, no bo jak czytasz te wyjaśnienia, to rzeczywiście tam było dużo nagłych zmian, na które tak jakby nie miała wpływu. No i teoretycznie no oberwało się. Natomiast ja muszę powiedzieć, że z hymnem Polski wykonanym przez Edytę Górniak mam bardzo, bardzo złe wspomnienia, nawet gorsze niż wy wszyscy, bo nie wiem, jak źle to zabrzmi, ale chyba nie mam jak inaczej o tym opowiedzieć. Moje 4 litery najbardziej na tym ucierpiały, na tym wykonaniu hymnu. 4 czerwiec 2002 to były moje 18 urodziny. Oglądaliśmy ten mecz u kolegi. W przerwie meczu było tak zwane biczowanie, czyli musiałem dostać 18 razy pasem po 4 literach, bo taki był zwyczaj wtedy. No i oczywiście to było po hymnie, więc byli wszyscy bardziej zmotywowani. Ja nie wspominam tego za dobrze, tego wykonania.
Rozumiem, no tak, no mieliście jakieś dziwne...
Nie rozumiesz.
Bo w moim roczniku takich akcji dziwnych się nie robiło. Ale współczuję, tak. I jeszcze 18 urodziny Edyta Górniak zażyna hymn. Przykro mi bardzo, Łukasz. No dobrze, to myliśmy o hymnach narodowych, a teraz jeszcze są hymny drużyn piłkarskich.
Tak, no bo czy jest jakiś lepszy sposób niż taki wzniosły utwór, hymn, jak piłkarze wychodzą na murawę, kibice śpiewają i w ogóle oni są dzięki temu jeszcze bardziej nakręceni. Kluby piłkarskie, no nie każdy ma swój hymn. Umówmy się, że to jest raczej domena tych takich wyższych ligach. Amigos Warszawa w tym gra nie ma hymnu i już o tym rozmawialiśmy z Kubą, że powinienem się za to zabrać. Natomiast wszystko sprowadza się do tego, że no jest wiele, wiele sposobów na wspieranie ukochanej drużyny. I rzeczywiście są przyśpiewki w ciągu meczu różnego rodzaju, sporo z nich ma przekleństwo, no nie, no a niektóre są po prostu wręcz zabawne. Na przykład kiedyś usłyszałem na meczu Legii, nawet Biedronki, nie lubię mamiki w rąki. Przy czym nie użyli słowa nie lubią. No zasadniczo są różne pieśni, natomiast my skupimy się rzeczywiście na kilku takich znamiennych hymnach, jeśli chodzi o angielskie kluby piłkarskie, no bo kilka z nich jest po prostu fantastycznych. Niektóre są zabawne, ale jest taki zwłaszcza jeden, o którym też powiem, który zapisał się na kartach historii jako pieśń, która miała wiele, wiele znaczeń. A to, że na przykład kibice Evertonu i Watfordu nie rozumieją za bardzo, dlaczego śpiewają piosenkę Z-Cars, jak ich drużyny wychodzą, no to już jest kwestia po prostu tradycji, no bo tradycja wiele rzeczy potrafi ugruntować i na przykład puszczanie tych baniek mydlanych, o czym z kolei Kuba powie, jak będzie omawiał hymn West Hamu, to jest właśnie taki dobry przykład, że no utarło się i tak głupio chyba to zmienić, a jednocześnie jest to fajne, śmieszne, że wychodzi West Ham na murawę, a kibice puszczają bańki mydlane. Z kolei jak Leeds śpiewa maszerując razem, no to już ma zupełnie inny wydźwięk. Inna sprawa, że to też nie jest tak, że każdy klub ma hymn, bo Chelsea w Anglii na przykład tego hymnu nie ma, a jakieś próby ustalenia, wymyślenia takiego hymnu spełzły na niczym. Kuba, ty znasz You Will Never Walk Alone?
Tak, oczywiście.
Ale poznałeś przez piłkę nożną, czy usłyszałeś to kiedyś?
Nie mam pojęcia. Być może przez to pierwsze, bo mój ojciec jest fanatykiem Premier League i futbolu i zasadniczo no każdego sportu poza szachami.
Tak, a tak, rzeczywiście, bo twój tata nawet obstawiał chyba jakieś mecze w jakichś Nowych Zelandiach, jakichś Cyprach, Liechtensteinach.
Mój drogi panie, mój ojciec był pierwszym Polakiem w Fantasy Premier League w którymś roku.
Dlaczego to nie jest teraz? Kurde, jeszcze by wygrał coś, bo tam już rozdają nagrody. Never mind. Rzeczywiście, mamy takie wybrane hymny klubów piłkarskich z Anglii. Dokładnie 3 takie utwory sobie wybraliśmy. Ja zacznę od tego najbardziej znanego, czyli You Will Never Walk Alone. To jest utwór, no, o którym trzeba powiedzieć na początku, bo chyba jest najważniejszy w świecie piłki nożnej, w zasadzie najbardziej znany, kiedy myślimy o hymnach. Liverpool, Celtic, Glasgow i Borussia Dortmund są takie 3 kluby, które korzystają z tego hymnu. Natomiast mogą się między sobą też i wspierać, ale prawda jest jasna. You Will Never Walk Alone po raz pierwszy został hymnem w Liverpoolu i z tego jest najbardziej kojarzony. To są lata 60., w których ten utwór był super, super popularny, był na szczytach list przebojów w Wielkiej Brytanii, a wszystko za sprawą zespołu, który się nazywał Gary and the Peacemakers. I oni mieli kilka takich hitów, natomiast chyba nawet właśnie jeszcze pod koniec lat 50., bo w 59 roku ten utwór się przebił, został hitem, przez kilka tygodni był na szczytach list przebojów. No więc pozostaje pytanie, no ale jak to się stało, że on przenikł do tej świadomości fanów z Liverpoolu i został tym hymnem tej drużyny? Otóż sam stadion miał taki publiczny jakby system nagłośnieniowy. I on służył temu, żeby za każdym razem, kiedy są właśnie jakieś mecze, no to klub puszczał po prostu największe przeboje, które były właśnie wtedy na listach, jeśli chodzi o hity. I był taki zwyczaj, że kibice śpiewali zawsze piosenkę numer 1, tekst. I jest takie słynne nagranie w internecie, jest po prostu wręcz ujmujące, jak jest transmisja telewizyjna i około 60 tysięcy ludzi pewnie, tam się buja i śpiewa kawałek Beatlesów. I to jest... no niesamowite, jak się na to patrzy, zwłaszcza, że były wtedy stadiony w ogóle bez krzesełek, wszyscy stali i to byli tacy ściśnięci, jeszcze się tam na boki kiwali i śpiewali Beatlesów. Natomiast kiedy ten utwór zespół wydał, to Gary Marsden, wokalista, stwierdził, że wyśle to do Billa Shankly'ego, ten single, ten utwór, bo Bill Shankly to był legendarny trener Liverpoolu. Gościu, który kiedyś wypowiedział między innymi takie znamienne zdanie, iż oburzają go te opinie, że niektórzy uważają, że futbol to sprawa życia i śmierci, bo on osobiście sądzi, że jest to dużo poważniejsza sprawa. Niemniej jednak Shankly usłyszał ten utwór i jemu się to spodobało. A moment, w którym Bill Shankly coś aprobuje, no to automatycznie wszyscy dookoła będą wiedzieli, że to już w zasadzie jest zaklepane, to już jest sprzedane, no i już dziennikarze to podłapali. A do tego wszystkiego Shankly w 65 roku wystąpił w BBC w takim programie Desert Island Discs. On powiedział, że ten utwór to on by wziął sobie na bezludną wyspę, jakby już miał jakikolwiek wybierać. No i to już automatycznie, dobra, to jest hymn Liverpoolu. Jak Bill Shankly powiedział, to tak będzie. Na dodatek jeden z pierwszych takich wystąpień w telewizji, kiedy nagrano właśnie kibiców jak śpiewają, to śpiewali ten utwór i to było w momencie, kiedy grali finał Pucharu Anglii z Leeds, wygrali wtedy, to było ich pierwsze trofeum, zatem no, ten utwór został hymnem bez dwóch zdań. I tak naprawdę można by tutaj skończyć, ale kiedy się myśli You Will Never Walk Alone, co znaczy dosłownie nigdy nie będziesz szedł sam, to ten utwór nabrał też innego trochę charakteru z biegiem lat. Były takie dwie wielkie tragedie, w których śmierć ponieśli kibice Liverpoolu. Jedna to była Hazel, druga to było Hillsborough. Tam po prostu za dużo kibiców było w pewnym momencie. Teraz mówię już o Hillsborough akurat, bo po prostu niefrasobliwość policji sprowadziła do tego, że ludzi zaczęto wpuszczać po prostu jak leci na mecz i tam ludzie zostali stratowani. I You Will Never Walk Alone to jest utwór, który no, w pewnym momencie właśnie już tak wszedł mocno do świadomości jako taki hymn, ale jako takie przesłanie, że nigdy nie pozwolimy ci być samotnym, zwłaszcza jeśli kibicujesz tej drużynie. Takie dwie tragedie, które sprawiły właśnie, że to już było coś więcej niż tylko po prostu pieśń śpiewana przed meczami. Kiedy Karius stracił bramkę w finale Ligi Mistrzów i płakał, to kibice śpiewali właśnie to. Kiedy Cristiano Ronaldo stracił syna, bo zmarł, jego nowonarodzony właśnie chłopak, to w 7 minucie kibice śpiewali właśnie ten utwór. On był absolutnie poruszony tą reakcją. You Will Never Walk Alone to jest hymn o nadziei i jednocześnie o wielkiej miłości do Liverpoolu. Kibice śpiewali to w przerwie meczu z finału z AC Milan, kiedy przegrywali 3-0, sami zaczęli to śpiewać. Historia jest taka, że Liverpool wygrał ten finał, doprowadził do dogrywki, strzelił 3 bramki, co wydawało się niemożliwe i niesiony tym dopingiem, tym utworem, wygrał ten wielki puchar. Więc to jest historia You Will Never Walk Alone, jest to wspaniały utwór i jeśli jest jakieś takie wydarzenie, którego chciałbym być bardzo częścią, to jest właśnie jak jestem na The Kop, na tej słynnej trybunie Liverpoolu i te 60 tysięcy gardeł dookoła mnie śpiewa. Właśnie ten hymn jest to coś absolutnie niesamowitego, ale niesamowite jest też puszczanie baniek mydlanych.
Tak, I'm Forever Blowing Bubbles, czyli zawsze puszczam bańki mydlane, to hymn drużyny West Ham United. Jest to piosenka, która zadebiutowała w 1919 roku. Była bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych i została gdzieś w kontekście West Hamu użyta pierwszy raz w latach 1920, 20 któryś generalnie rzecz biorąc, nie jest to dokładnie powiedziane kiedy. Została zaadaptowana jako hymn tej drużyny przez menadżera Charlie'ego Paintera. On był zaprzyjaźniony z dyrektorem jakiejś szkoły i dyrektor tej szkoły miał ucznia, który grał właśnie w West Hamie. I uczeń ten był bardzo podobny do takiej postaci, która występowała w jakiejś reklamie, ale to oczywiście mówimy o nie reklamie telewizyjnej, tylko reklamie takiej drukowanej. I była postać, która reklamowała mydło firmy Pierce, która nazywała się Bubbles, a ten uczeń właśnie tego dyrektora tej placówki wyglądał bardzo podobnie do tej postaci, która była na tej reklamie. No i zasadniczo dostał przezwisko Bubbles. No i ze względu na to, że ta piosenka była w tamtym okresie bardzo popularna, to utożsamiano z nim ten utwór I'm Forever Blowing Bubbles i najprawdopodobniej ten menadżer tego zespołu usłyszał tego dyrektora, który śpiewał tą piosenkę w momencie, w którym ten uczeń wychodził na murawę i stwierdził, że hej, to w sumie jest całkiem dobry pomysł, że ta piosenka mogłaby tutaj u nas zostać taką przyśpiewką, co później przerodziło się w hymn klubu, a takim elementem bardzo szczególnym użycia tego hymnu podczas kiedy drużyna West Ham United wychodzi na murawę jest to, że są puszczane bańki mydlane w momencie, w którym jest grana i śpiewana ta piosenka i one są puszczane w kierunku tych zawodników, którzy wychodzą i w kierunku murawy. Jest to takie bardzo, można by powiedzieć, że unikatowe i jedyne w swoim stylu, jeśli chodzi o połączenie nie tylko właśnie muzyki, ale też jakichś takich, można by powiedzieć, że elementów scenicznych w pewnym sensie, prawie że jeśli mówilibyśmy tutaj o koncercie, no ale w tym wypadku chodzi o mecz. Kolejnym bardzo popularnym hymnem drużyny piłkarskiej jest hymn Manchesteru City Blue Moon. No i o tym jest kilka historii odnośnie samego utworu, ale też i rzeczy związanych z Manchesterem City, o tym za chwilę będę też opowiadał. Ale w każdym razie utwór Blue Moon został napisany przez taki duet Rodgers i Hart i była to piosenka ogromnie popularna, głównie przez to, że śpiewali ją wykonawcy tacy jak Elvis Presley, Frank Sinatra czy Rod Stewart, więc można by powiedzieć, że to jest jeden z tych takich klasyków należący do tej grupy takich utworów, które no, są tym Great American Songbookiem. No i tutaj rzeczywiście Manchester City zaadoptował ten utwór gdzieś w okolicach 1989 albo 1990 roku, ponieważ podczas jakiejś przerwy w grze czy przed samym meczem kibice śpiewali ten utwór po prostu tak jako przyśpiewkę, żeby się czymś zająć, bo Manchester City kolorem jakby tej drużyny jest taki błękitny niebieski. No i tutaj ten Blue Moon oczywiście od razu się kojarzy z tym Manchesterem City, z niebieskimi. No i właśnie w ten sposób ta przyśpiewka się również zaadoptowała naturalnie w hymn tej drużyny. Natomiast z Manchesterem City jest dużo muzycznych historii, ponieważ fanami tej drużyny są bracia Gallagher z Oasis, czyli Liam i Noel. I tutaj historii jest kilka. Znaczy pierwsza z nich to jest historia Noela Gallaghera, który otrzymał kiedyś do domu jakąś fajną gitarę, ale okazało się, że ta gitara nie jest dla niego w prezencie, tylko to jest gitara, która została mu wysłana przez, ja nie wiem, czy to była dziewczyna, czy to był jakiś przyjaciele, Wayne Rooney'a. Żona. Okej, okay. Tak, Wayne Rooney, teraz mnie popraw, on grał chyba w Manchesterze United.
Tak.
A Manchester United i Manchester City nie za bardzo się lubią.
Tak, ja nie lubię tych niebieskich akurat. Dlatego mam zgryz taki, jak o tym opowiadasz, no ale dobra, opowiedz.
Tak. No i właśnie Noel Gallagher otrzymał tą gitarę. Tam była notatka od tej żony Wayne'a Rooney'a, która napisała, że a, bo Wayne Rooney ma teraz jakieś tam urodziny okrągłe i czy mógłbyś tutaj nam podpisać tą gitarę, bo on jest wielkim fanem. No ale on był niezadowolony, no bo jest wielkim fanem Manchesteru City, oni się nie lubią z Manchesterem United.
Ja ci podpiszę tą gitarę, ja ci podpiszę.
Tak, więc wymyślił po prostu żart, to znaczy gdzieś z jakimś lutnikiem znajomym rozebrali tą gitarę i przemalowali ją na taki błękitny kolor jak kolor Manchesteru City. Poskładali ją z powrotem, Noel Gallagher podpisał mu tą gitarę i odesłał. Także nie wiem, czy Wayne Rooney się ucieszył ze swojego prezentu.
Ja nawet nie wiem, czy on ją podpisał, bo on tam jeszcze wrył tekst jakiegoś utworu, który supportuje Manchester City, więc tam już w ogóle zestaw łączony był.
Tak, tak, ale z tego mi wynikało, że on chyba też mu ją podpisał. A nie, że tylko mu na niej zrobił tekst piosenki wspierającej Manchester City, ale już dokładnie jaki to był utwór, to nie wiadomo. No nie wiem, być może właśnie nawet Blue Moona, bo to nie było do końca powiedziane. Była to na pewno jakaś piosenka związana z Manchesterem City, być może jakaś przyśpiewka, być może właśnie ten Blue Moon. No i podpisany tutaj, prawda, Noel Gallagher.
With love.
With love, tak. Także bracia Gallagher są fanatyczni, jeśli chodzi o Manchester City. I właśnie było to rok temu, 2023, kiedy Manchester City grał w finale Ligi Mistrzów. I drugi z braci, czyli Liam Gallagher, powiedział, że jeśli Manchester City wygra Ligę Mistrzów, to on zrobi tak, że będzie reunion Oasis. No i wszyscy fani byli no, zachwyceni tym, bo no wiadomo, bracia Gallagher są ze sobą śmiertelnie skłóceni, reunion Oasis prawdopodobnie nigdy się nie wydarzy. No a tutaj jest prawda taki statement, jest taki tweet od Liama Gallaghera, że no być może będzie reunion, wystarczy tylko, żeby Manchester City wygrał Ligę Mistrzów i wygrał.
Znaczy to było tak, słuchajcie, jak oni wygrają tę Ligę Mistrzów, to normalnie dzwonię do brata.
Tak, dokładnie tak. No i wygrali, ale nie wiem, czy zadzwonił, może spróbował.
Zablokowany mógł być.
Że był zablokowany, albo brat jednak się nie zapalił do tego pomysłu, bo o reunionie Oasis jak dotąd nie słychać nic. No dobrze, to tyle masz, Łukaszu, jeszcze odnośnie innych hymnów klubów piłkarskich, bo my się umówili na razie Premier League, a tutaj są jeszcze jakieś inne. I ja widzę, że ty masz piosenkę związaną z Barceloną, gdzie gra obecnie Robert Lewandowski.
Tak, Candle Barça, piosenka Barcy, tak się nazywa hymn FC Barcelony. W zasadzie jest tym hymnem od roku 1974. W zasadzie to jest taka krótka notka z mojej strony. Jaume Picas, Josep Maria Espinas oraz Manuel Weiss Gorina. To jest taka trójka twórców w ogóle tego utworu. Mówię już zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekście. Hymn zaprezentowano 27 listopada 1974 roku. Wtedy właśnie na tym stadionie Camp Nou w Barcelonie przed meczem Barsy został zaśpiewany przez 3,5-tysięczny chór. A Barcelona, co ciekawe, grała wtedy z Niemiecką Republiką Demokratyczną Niemiec. Niemniej jednak hymn Barcy od 1974 roku. No ale jak jest Barcelona, to jest też odwieczny rywal. Grand Derby Europy to Real Madrid kontra FC Barcelona. Kuba ma tych białych szkodników.
Ja nie wiem, bo mi jest absolutnie obojętne odnośnie tych dwóch drużyn. Ale Real Madrid ma taki utwór, który nazywa się A la Madrid. No i utwór ten został napisany w okolicach 2002 roku przez dwóch twórców. Pierwszym z nich był Placido Domingo i on był właśnie współtwórcą i pierwszym wykonawcą tego utworu. No to jest oczywiście gigant, jeśli chodzi o bycie takim hiszpańskim trubadurem w pewnym sensie. I sam jest oczywiście wielkim fanem Realu Madryt. A za warstwę tekstową odpowiadał José Cano, który też jest bardzo znanym muzykiem z Hiszpanii. No dobrze, Łukaszu, to ty teraz nam opowiesz o najgorszej drużynie piłkarskiej w Polsce.
Tak. Teraz powinienem powiedzieć, że Arek o niej opowie. Ale no właśnie, bo jest taki utwór Trzej przyjaciele z boiska i dwóch z tych przyjaciół to można też powiedzieć o nas. Dlaczego? Jeden rodem jest z miasta Warszawa, drugi rodem jest z miasta Chorzowa. Tam jest taki fragment.
Naprawdę?
Naprawdę. Trzeci jest z Krakowa, o. Więc jakby Sojka tam dojechał na zasadzie jakiejś tam starej przynależności krakowskiej, gdzieś tam bycia w Krakowie, to mielibyśmy trzech przyjaciół z podcastu. Tak, Legia Warszawa, Sejm o Warszawie. Legia Warszawa lubiana jest zdecydowanie. Ma swoich wrogów,
bardzo.
Ma swoich gorących wielbicieli. Ja jestem z Warszawy, lubię Legię Warszawa. Nie jestem wariatem jednocześnie, więc tam bez przesady. Zwykłem nie śpiewać złych i brzydkich piosenek o rywalach. Naprawdę żałuję, że Arek, który jest naszym wspólnym znajomym, wielkim fanem Widzewa i wywodzi się z Łodzi, nie ma tego panelu, żeby opowiedzieć.
O przyśpiewkach antylegia Warszawa.
No na pewno by dużo opowiedział, że tak samo jak ja w drugą stronę też pamiętam, ale to nie o to chodzi. Rzeczywiście, natomiast warto zwrócić uwagę na to, że hymn Legii Warszawa jest względnie młody, no bo tak na dobrą sprawę od 12 marca 2004 roku to był ten taki pierwszy oficjalny performance utworu, który potem stał się tym hymnem Sejm o Warszawie autorstwa Czesława Niemena. To był utwór, który został zaśpiewany na stadionie trochę z inicjatywy Marka Sierockiego, który jest od wielu lat kibicem Legii, pomysłodawcą w ogóle, żeby taki utwór znalazł się tam przy Łazienkowskiej, ale Wiesław Giller, który był wydawcą tygodnika Nasza Legia, też był za tym pomysłem, więc panowie się zgadali przed meczem z Odrą Wodzisław, chodzili po stadionie, rozkładali na krzesełkach ksero z tekstem utworu Czesława Niemena i na dobrą sprawę kibice przyszli na stadion, zobaczyli, że jest taki tekst i została puszczona pewnie muzyka właśnie z megafonu i kibice zaśpiewali. Pewnie to poszło słabo, zwłaszcza jak tam Czesław Niemen wjeżdża w te falsetowe klimaty, to tam zawsze jest wielka beka, jak my to próbujemy śpiewać. Natomiast twórca tekstu tej piosenki, pan Marek Gaszyński, świętej pamięci, który zmarł zresztą rok temu, wspominał, że piosenka stała się popularna dopiero po śmierci Niemena, i dzięki tej promocji na stadionie Wojska Polskiego na Łazienkowskiej 3. Więc taki jest hymn Legii Warszawa. Ha, ha, ha. Brawo Kuba, dobrze ci wyszła zapowiedź. W takim razie opowiedz o hymnach pokrótce innych klubów, bo tam są też znane nazwiska, które skomponowały dany utwór. No i ty masz ulubiony hymn z Ekstraklasy. No to jest petarda.
Tak, tak, tak. Chociaż ja nie wiem, bo ten klub chyba nie jest już w Ekstraklasie, ale to powiem... Jest? Naprawdę?
Yeah.
A, no to okej, okay, to ja nie wiedziałem, że oni tak wysoko teraz się wspięli. No dobrze, ale zaczniemy od Krakowi Kraków. Autorem hymnu jest Maciej Maleńczuk. Korona Kielce używa utworu Dni, których jeszcze nie znamy, Marka Grechuty.
Bo nigdy nic nie wygrali, ha, ha, ha. Nie, nie, wytnij to, wytnij to.
Zostanie, drogi panie, zostanie, drogi panie. Ja też nie lubię Korony Kielce, więc w porządku.
Nie, ja w porządku, po prostu się tak śmieję, że tak pierwsze skojarzenie. Dobrze, jedź z Heleną.
Widzę w Łódź specjalnie tutaj dla Arka Taniec Heleny Michała Lorenca. To jest utwór, który nie ma słów, bo jest to instrumental, który został skomponowany do filmu Bandyta. No ale to jest oficjalny hymn Widzewa Łódź. Wisła Kraków natomiast ma najstarszy polski klubowy hymn, który dzisiaj jest jeszcze nadal w użyciu i jednym z wykonawców utworu był znany piosenkarz i autor tekstów Andrzej Sikorowski. Natomiast muzyk się wyparł grania hymnu właśnie z tym jego wokalem podczas meczy ze względu na to, że był bardzo niezadowolony z tego, jak zachowywali się pseudo kibice w 2007 roku. No ale tekst tego hymnu został napisany pod melodię patriotycznej pieśni Jak długo w sercach naszych. Jagiellonia Białystok to kolejny przykład tego, że używa się znanych melodii i pisze się własny tekst, ponieważ tutaj jest grany ten utwór na melodię z filmu Przygody pana Michała, do którego muzykę skomponował Wojciech Kilar, natomiast tekst oczywiście odnosi się do kibicowania Jagiellonii Białystok. Lech Poznań śpiewa swój hymn od 1972 roku i od tego czasu zasadniczo był tylko jakiś w niewielkim stopniu przeredagowany tekst, no a refren tego utworu grany jest na melodię Yellow Submarine Beatlesów. Natomiast moim osobistym faworytem, i czego Łukasz nie znał, ja mu to dzisiaj puściłem przed nagrywaniem tego odcinka,
propsuję,
jest hymn oficjalny drużyny Termalika Brookbed Nieciecza. I teraz ja tu wszystkich odsyłam. Musicie tego posłuchać. Będzie to w linkach. To jest hard rockowy, z ciężkimi gitarami, z wielkim chórem. To brzmi jak piosenka AC/DC po prostu. Ale no śpiewają Termalika Brookbed Nieciecza. To jest po prostu mus.
Ja bym powiedział, że riff nawet został wzięty z jednego zespołu, który jest z Niemiec, który słyszycie w podkładzie.
A może tak być, a co, że Rammsteina coś?
To już jest spoiler. Rock You Like a Hurricane, przecież tam jest w podkładzie.
Skorpionsów? A może tak być. Nie, ja się tak pod tym względem aż tak bardzo nie przysłuchiwałem, ale no moim zdaniem mus.
Tak, natomiast ja jeszcze muszę sprostować niestety swoją wypowiedź. Bardzo wszystkich przepraszam, zwłaszcza w Niecieczy. Zespół jest w pierwszej lidze polskiej w tej chwili, a nie w Ekstraklasie.
A, to Łukasz, to może ty miałeś wizję po prostu przyszłości?
Nie, oni byli w Ekstraklasie, proszę pana.
A, już nie są. Smuteczek. No dobrze, no to tyle odnośnie hymnów, natomiast są jeszcze polskie piosenki z futbolem w roli głównej.
Tak, no bo nie wszystko kręci się wokół klubów piłkarskich, a niektóre rzeczy kręcą się wokół reprezentacji, no bo jeśli reprezentacja odnosi sukces, no to warto by zrobić jakiś przebój.
Odnosi?
Tak, 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 mówię o czasach przeszłych oczywiście, ale słuchaj, awans też jest sukcesem, to już nieważne, co się potem wydarzy. Za naszego życia, wiesz, ja dokładnie pamiętam tylko rzeczywistość z tego, jak żeśmy się dostali na Mistrzostwa Świata w Korei, jak nasi piłkarze kąpali się w zupkach w tych wszystkich reklamach i było ich więcej niż ustawa przewiduje. Oni tam właśnie te wszystkie winiary i tak dalej i te kubki Knora tam jechali na grubo i zasadniczo właśnie się śmieli, że oni przez to, że tam się kąpali non stop w tych zupkach, to słabo zagrali, ale część ich usprawiedliwiła tym, że przecież hymn Edyty Górniak sprawił, że oni przegrali ten mundial. No więc tak. Dobrze, pierwsze szlagiery. Lata 50. Chór Czejandia wraz z Andrzejem Boguckim nagrali słynną piosenkę Trzej przyjaciele z boiska. To jest ten utwór, tego ty nie znasz. On jest piłkarskim pokerze, proszę pana. Jeśli pan nie zna wszystkich tekstów na pamięć z piłkarskiego pokera, a już wiemy, że nie znasz, no to zachęcam do nadrobienia, bo to dobry film z Opanią i z Gajosem i rzeczywistość korupcyjna wiecznie żywa. Bardzo dobry film. Maria Koterbska zaproponowała też nie mniejszy hit Mój chłopiec piłkę kopie, więc tak to było. No i kolejne sukcesy polskiego futbolu, czyli te, które nie były za naszego życia. Skaldowie nagrali piosenkę Górą Górnik, Anna German, Górnik Zabrze, A jakże, czyli pieśń na cześć zabrzeńskiego klubu, no ale skoro powstały pieśni dla Górnika, no to Krzysztof Klęczon, wówczas który był właśnie liderem Trzech Koron, nagrał piosenkę Legia Gola. No więc tak dokładnie było, 74 rok, Mistrzostwa Świata w Niemczech, czyli reprezentacja Kazimierza Górskiego, no to powstają hity My kibice, Po zielonej trawie piłka goni, w wykonaniu zespołu No to co? A ty się, bracie, nie denerwuj, Andrzeja Dąbrowskiego z gościnnym udziałem trenera Kazimierza Górskiego i kilku podopiecznych oraz Futbol Maryli Rodowicz.
A to nawet znam.
No właśnie, futbol. Ówże tak. Kompozycja Maryli Rodowicz w ogóle została doceniona na całym świecie, bo znalazła się w zestawieniu Top 10 World Cup Songs magazynu Billboard. A zatem szacun na dzielni i nie tylko. Argentyna, 78 rok, Mistrzostwa Chłopcy Gola, Anna Janter skomponowała tę kompozycję. Hiszpania, 82 rok, kolejne Mistrzostwa Świata, jesteśmy na tych mistrzostwach, zajmujemy trzecie miejsce. Pamiętna tajemnica mundialu w wykonaniu Bogdana Łazuki. No tak, 86 rok, Meksyk, to już trochę gorzej zaczęło się nam wieść, ale Krzysztof Krawczyk, Violeta Villas, 2+1 i Wały Jagiellońskie. To takich autorów, no tam zasadniczo trochę tego było. No i przechodzimy do słynnego roku 2002. Trzeba było wymyślić hymn na Mistrzostwa Świata w Korei, to znaczy ten hymn dla reprezentacji, ten tribute, no to Marek Torzewski nagrał Do przodu Polsko. Pamiętasz Do przodu Polsko?
Tak, oczywiście.
No tak, to było to. No ale wszyscy kojarzymy przede wszystkim Macieja Maleńczuka z zespołu Pudelsi i jego wspaniały hit Mundialeiro, który w żartobliwy sposób opisał w ogóle, co my żeśmy tam wtedy zwojowali na tych boiskach w Korei jako reprezentacja. Piękny jest to tekst, fantastyczny utwór. Zadzwonił do mnie Treneiro i oznajmił, jedziesz jako rezerveiro. Oglądam Mundialeiro z ławki dla rezerveiros. Małżonce kupiłem dekodeiro. Tak to się zaczynało i to jest wspaniały utwór. To jest cudowna rzecz, tam jest beka na bece i w ogóle jak on śpiewa o tym meczu z Portugalią, że błaga trenera, żeby wejść na boisko, tam mówi nie. I z Americaneiros, Bohateiros, pięciu nowych wchodzi i wygrywa ten mecz. No więc jest to no, kawał też historii muzycznej, jakby nie było. Natomiast też było kilka utworów, które zapisały się w historii, jeśli chodzi o kinematografię. Cóż, utwór Przygoda zespołu Wiślanie 69 filmu Do przerwy 01. lub Stanisław Sojka, który promował piłkarski poker, też skomponował to i owo. No, zasadniczo temat futbolu, twórczości muzycznej Polaków jest wszechobecny, który działa niestety równolegle z naszą reprezentacją i ich wynikami. Bo jeśli są sukcesy, to powstają utwory, a czasami chcielibyśmy, żeby tych utworów no może nie było, bo sukcesów nie ma.
Tak, ale z tego co ja wiem, naszej reprezentacji to lepiej wychodzi rapowanie niż granie w piłkę.
Jest to bardzo dyskusyjna kwestia. Znaczy nie wiem jak jest teraz, ale ty nie możesz tego pamiętać, a ja pamiętam to. W sensie żyłem wtedy i byłem świadomy i widziałem ten klip w telewizorze. Nie wiem, czy to były czasy, kiedy już ten telewizor był w całości kolorowy, czy jeszcze była funkcja wyłącz kolor, ale ja pamiętam, jak to zobaczyłem i możesz opowiedzieć o tym wspaniałym dziele, a ja ci opowiem, jak to wyglądało, jeśli chodzi o realia.
Dobrze. No więc w latach 90., zanim jeszcze była kampania FIFA No to Racism, albo jak ja to lubię mówić, no to rasizm. Nie mogłem się powstrzymać. Mieliśmy naszą własną wersję.
Było no to frugo w tamtych czasach, ale nie no to rasizm. Dobra.
Tak. Mieliśmy taki wspaniały utwór, który nazywał się Bez nienawiści, w którym rapują reprezentanci Polski w piłce nożnej. Jak to się stało, że stworzono takie epokowe dzieło? Ja tego słuchałem ostatnio i trochę się zaśmiałem, jest to urocze.
Tak.
Tak się ciepełko na serduszku robi bardzo, jak się na to patrzy, bo oni nie potrafią rapować, ale gdzieś tam mają z tego frajdę i sam koncept jest całkiem nie najgorszy.
Ucz się dystansu od polskich piłkarzy lat 90.
Dokładnie to, a trzeba powiedzieć, że to wszystko źródło swoje miało w tym, że w latach 90. był ogromny w Polsce problem z pseudokibicami na meczach głównie klubowych, ale też i czasami się zdarzyły jakieś burdy po reprezentacji. No rzeczywiście gdzieś te realia futbolowe tamtego okresu wyglądały zupełnie inaczej niż to, jak to wygląda dzisiaj. No oczywiście pseudokibice nadal są, nadal biją się pałkami gdzieś w lesie, ale przynajmniej nie robią tego w centrum miasta i nie cierpią na tym gdzieś postronni ludzie, poza tym, że z podatków trzeba tych kretynów leczyć.
Natomiast wjeżdżamy w ten moment odcinka, kiedy już nam odbija szajba, bo nagrywamy ponad godzinę.
Natomiast tutaj nasi reprezentanci tacy jak bracia Żewłakow, Marek Citko, Cezary Kucharski, Mirosław Szymkowiak, Artur Wichniarek oraz Bartosz Karman. I ja ci powiem więcej, mi te nazwiska coś mówią, bo ja w latach 90.
brawo,
pasywnie oglądałem futbol przez to, że mój ojciec oglądał, więc gdzieś tam te nazwiska mi się kojarzą. No zostali oni poproszeni przez osobę, o której już tutaj wcześniej wspomniałeś, a mianowicie przez Marka Sierockiego, czyli naszego dziennikarza muzycznego, który jest też wielkim fanem futbolu, o tym też już mówiłeś. I on wymyślił wraz tam z dwójką innych jeszcze osób związanych ze sportem i z muzyką właśnie taki pomysł, żeby nagrać piosenkę, w której nasi reprezentanci rapują. Ci panowie, których właśnie wcześniej wymieniłem, zostali poproszeni o to, żeby to zrobić. I gdzieś w takiej atmosferze rzeczywiście przyjacielskiej oni się zebrali w jakimś studio, nagrali tą piosenkę. Ten tekst został chyba napisany przez Marka Sierockiego dosłownie tak prawie, że na kolanie. To nie jest nic jakiegoś wysoce ambitnego. Natomiast no trzeba powiedzieć, że tutaj chłopaki rzeczywiście widać, że dobrze się bawili. W ogóle na początku oni myśleli, że to jest jakiś żart, no bo jak dostaje się informację, że hej, Marek Sierocki zbiera ekipę, nie chciałbyś zarapować coś, no to ja się nie dziwię, że tu chłopaki na początku powątpiewali w powagę tego. No ale ostatecznie wyszło całkiem nie najgorzej. No i do tego wszystkiego został zrealizowany klip, który został nagrany w jeden dzień. To było jakieś totalne szaleństwo, bo Marek Sierocki wspomina, że mieli bardzo ograniczony budżet, chcieli to wszystko zrobić na taśmie filmowej. On w ogóle robił za kierowcę, kierownika planu i asystenta operatora. Oni pojechali rano na stadion Polonii, później pojechali na Widzew, później zwrócili z powrotem do Warszawy, na Legię, żeby dograć jakieś sceny, a to wszystko zostało jeszcze doprawione jakimiś scenami z meczu Polska-Węgry i chyba w ogóle z treningu, bo Tak widziałem właśnie ten klip i miałem wrażenie, że chyba nie z samego meczu, tylko raczej właśnie z treningu naszej reprezentacji. No i to wszystko zostało wypuszczone i efekt jest, mówię, taki właśnie uroczy. To jest taki pewnego rodzaju symbol swoich czasów, można by powiedzieć, ten utwór.
no wtedy to się działo w piłce nożnej w latach 90.
Tak. Inny czas, inny świat.
Apogeum patologii, jak się masz. No dobrze, no ale z tego co ja widzę, to dobiega końca pierwsza połówka tej serii. W zasadzie sędzia w pewnym sensie nam pokazuje, że trzeba iść na przerwę, nasz czas się kończy, więc trzeba szykować wrotki, zjeżdżać do szatni. No bo na dzisiaj my już w zasadzie chyba wyczerpaliśmy temat. Zostawiamy słuchaczy po prostu z zestawem hymnów piłkarskich i kilkoma historiami. No i to jest chyba ten moment, Kuba, że musimy wszystkich zaprosić za 3 tygodnie.
Dokładnie tak, bo za 3 tygodnie będziemy kontynuować temat sportowy, bo mamy jeszcze sporo historii z futbolem, ale nie tylko, bo będą też inne sporty.
Nareszcie.
Dokładnie tak, nareszcie. Więc zapraszamy za 3 tygodnie do słuchania nas ponownie, a Łukaszu, wiem, że ty chciałeś zapowiedzieć jeszcze, że będą jakieś posty.
Ojejku, tak, bo tak naprawdę ten materiał to był na 3 odcinki, ale jesteśmy w 2 i się bardzo cieszymy. Tak, będą posty, więc jeśli ktoś jest ciekawy, jak wyglądają te halftime shows na Super Bowl, jeszcze tam trochę anegdot się znajdzie, są nieoficjalne hymny reprezentacji, utwory, których nie zdążyliśmy i nie zdążymy omówić, no po prostu cuda, wianki, dużo, a do tego jeszcze opowiemy, jakim sportowcom się udało w muzyce, a tacy byli. No więc mamy tego trochę na pęczki, ale wszystko w swoim czasie. Wpadajcie do nas na social media, na Instagram, na Facebooka, tam będziemy dużo pisać i no dajcie znać, jak się podobało, a my się widzimy za 3 tygodnie.
Do usłyszenia, pa, pa.
Cześć.
W pewnym sensie można by powiedzieć, że tutaj jest autopilot. Czekaj, mam zegarek. Oczywiście dzisiaj będę miał podwyższone tętno, to nic nowego. O, widzisz, to też od razu można tutaj powiedzieć, bo mi właśnie zegarek dzwonił, że mam za wysokie tętno, no bo dzisiaj jestem po 1,5-godzinnym cardio, więc dzisiaj będę miał troszkę wyższy puls cały dzień, więc on tutaj będzie narzekał za chwilę, że moje tętno za wysokie, ale ja dzisiaj przez te 1,5 godzinki muzyki nie słuchałem biegnąc.
Jeśli dobrze pamiętam, to w białych grał RFN, a NRD w czerwonych. Tak?
Mogło tak być.
No, któryś musiał być komunistyczny. No dobra.
Autorem hymnu Krakowi jest Maciej Maleńczuk. To jest utwór, który nazywa się Pasów.
Pasów.
A nie, nie, konsumujemy tekstu hymnu Pasów, to jest chyba no nazwa dobrze, drużyny. No. A tak, nie, to jeszcze
Jezus
raz.
Maria, naprawdę tego
to jeszcze raz.